Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Zakończyły się papieskie rekolekcje. Potrzeba pozytywnego prezentowania nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie przypomina Episkopat Irlandii. W Indiach wciąż trudno o sprawiedliwość po antychrześcijańskich pogromach. 14 marca zapraszam na wieczorne aktualności. Franciszek wrócił autobusem do Watykanu po 5-dniowych rekolekcjach wielkopostnych, które odprawiał w podrzymskiej Arici razem ze swymi najbliższymi współpracownikami z kurii. Dziękując za wysłuchane nauki, zażartował, że rekolektanci to związek zawodowy wiernych, wśród których rekolekcjonista siał niczym siewca dobre ziarno Słowa Bożego.
Teraz Bóg zaśle deszcz, by to ziarno wzrosło i wydało owoc. Dziękujemy Panu za ziarno i za deszcz, który ześle, ale dziękujemy również siewcy, bo ksiądz był siewcą i to takim, który umie to robić, oj umie. Rzucał tu i tam, jakby nie zdając sobie sprawy, ale szedł do sedna. Dzięki za to.
Rodzina jest darem Boga bazującym na miłości kobiety i mężczyzny, otwartym na dar życia. To dar, który Kościół pragnie chronić. Pisze o tym Episkopat Irlandii w specjalnej deklaracji przed październikowym synodem biskupów na temat rodziny.
Biskupi Irlandii wskazują na ogromne znaczenie rodziny w budowaniu społeczeństwa. Przypominają, że jest to miejsce, w którym uczymy się tak ważnych wartości jak hojność, bezinteresowność, przebaczenie czy troska o innych. Nawiązując do odpowiedzi na ankiety na temat rodziny przesłane do Watykanu, biskupi wskazują, że irlandzkie rodziny muszą aktualnie stawić czoło wielu trudnościom związanym z kryzysem ekonomicznym, bezrobociem, emigracją czy skutkami niewierności. W tym wszystkim z odpowiedzi przebija smutna prawda, że instytucje państwa niewystarczająco wspierają rodziny. Z drugiej strony widać, że wielu Irlandczyków ma trudności z zaakceptowaniem nauki Kościoła na takie tematy jak konkubinat, antykoncepcja, in vitro czy homoseksualizm. Biskupi zapowiadają, że jako przygotowanie do synodu już w połowie czerwca odbędzie się w Irlandii specjalny kongres poświęcony rodzinie i małżeństwu.
Konflikt w Republice Środkowoafrykańskiej nie ma charakteru religijnego, a przynależność religijna i etniczna jest tam manipulowana dla celów politycznych. Taką deklarację złożył sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon po spotkaniu ze zwierzchnikami religijnymi tego afrykańskiego kraju. Katolicki arcybiskup, muzułmański imam oraz ewangelikalny pastor odwiedzili siedzibę ONZ w Nowym Jorku, by przekonywać te organizacje do większego zaangażowania w ich ojczyźnie.
Międzyreligijną wizytę Ban Ki-moon nazwał mocnym symbolem wieloletniej tradycji pokojowego współistnienia w ich kraju. Stwierdził, że Republika Środkowoafrykańska, by ratować ludzkie życie, potrzebuje większej pomocy, w tym wojska i policji dla ochrony ludności cywilnej. Wezwał też Radę Bezpieczeństwa do szybkiego działania w sprawie operacji pokojowej ONZ. Narody Zjednoczone muszą stać po stronie ludności Republiki Środkowoafrykańskiej w sprawie pokoju, pojednania, sprawiedliwości i odpowiedzialności, dodał sekretarz generalny ONZ.
Hinduistyczni fundamentaliści zablokowali budowę katolickiej kaplicy w indyjskim stanie Orissa. Miała ona powstać w miejscu świątyni zniszczonej w czasie antychrześcijańskich pogromów w 2008 roku. Jednocześnie uniewinnionych zostało 6 sprawców zbiorowego gwałtu na indyjskiej zakonnicy.
Droga do sprawiedliwości jest wciąż bardzo daleka, mówią chrześcijanie zamieszkujący stan Orissa, który był sceną niespotykanych prześladowań wyznawców Chrystusa. Winni pogromów i gwałtów wciąż pozostają na wolności, a tysiące domów i setki kościołów i kaplic czeka na odbudowę. Te działania skutecznie blokowane są przez hinduistycznych fundamentalistów. Z 9 sprawców gwałtu na siostrze Mennie Barwie tylko 3 usłyszeli wyrok skazujący. Pozostali mimo zeznań świadków mówiących o ich bezsprzecznej winie zostali uniewinnieni. Ekstremiści zaatakowali też chrześcijan w wiosce Gudrikia, którzy przystąpili do odbudowy kaplicy. Stało się tak, mimo iż chrześcijanie mieli pozwolenie władz na budowę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Zbliżająca się wielkimi krokami kanonizacja Jana Pawła II skłania nas do refleksji nad jego nauczaniem. Często ze wstydem przyznajemy, że tak mało w nas pozostało, że gdzieś to dziedzictwo wielkiego siewcy po drodze zmarnowaliśmy lub niedostatecznie wykorzystaliśmy. Stąd w najbliższych tygodniach na różne sposoby będziemy wracać do tego, co mówił do nas na polskiej ziemi.
Przed kanonizacją dwóch papieży. Jan XXIII i Jan Paweł II już niebawem święci.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zaczynamy od ogólnego spojrzenia na pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.
Przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Pragnę więc od razu powiedzieć, że przybywam do całej mojej ojczyzny, do wszystkich Polaków, wszystkim, którzy zechcą wspólnie ze mną modlić się i pielgrzymować duchem i sercem, będę serdecznie wdzięczny. Pocałunek ojczystej ziemi porównałem do ucałowania rąk matczynych. Niech on będzie również pocałunkiem pokoju dla wszystkich. Pocałunkiem pokoju dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zechcą się znaleźć w tej wielkiej pielgrzymiej wspólnocie papieża Polaka. Pax vobis. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, pokój Tobie.
Ile razy był w Polsce papież?
Chyba z 5 razy. Tak przypuszczam, nie jestem pewna.
A chyba 18 razy?
Wszystkie pamiętam bardzo dobrze, bo mam wszystkie nagrane.
Bardzo to przeżywałem i widziałem ten patriotyzm, takie zaangażowanie się społeczności w tym czasie. Nie było to tam nic sztucznego.
Wszystkie pamiętam tak bardzo powierzchownie, jakoś tak nie byłam nigdy na spotkaniu z papieżem w kraju.
Ulubiony cytat? To chyba człowiek woli przystosować się do panującej mody niż podjąć ryzyko świadectwa.
Człowiek jest wart więcej poprzez to, kim jest, niż poprzez to, co ma.
Jesteście nadzieją świata, czy nadzieją ludzkości w stosunku do młodych ludzi papież coś takiego powiedział.
Pamiętam taki obrazek Ojca Świętego stojącego na Placu Zwycięstwa pod takim ustawionym specjalnie wielkim krzyżem Ojca Świętego w białej sutannie, czerwonej stule przewieszonej przez szyję i patrzącej na taki wielki zgromadzony tłum i mówiącego tak ważne wtedy i tak ważne i dziś słowa.
I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam przed dzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
Dla mnie osobiście czymś najbardziej charakterystycznym w pontyfikacie Jana Pawła II,
redaktor Marcin Przeciszewski,
jest fakt, że papież ten, będący głową Kościoła, będący pasterzem dla Kościoła w skali uniwersalnej, w skali całego globu, jest jednocześnie nieprzerwanie duchowym przewodnikiem Kościoła lokalnego w Polsce. Kościół w Polsce przez cały czas od wyboru Jana Pawła II w sensie dalekosiężnego programu jest prowadzony przez tego papieża i to jest niesamowite, jak ten papież współgra i odpowiada na wszystkie nasze potrzeby narodu, który no, zmienia się w rytm wydarzeń historycznych.
Moi drodzy, jestem z wami codzienną modlitwą, codzienną troską i codzienną ufnością. Nieustannie zawierzam ten kraj, moją ojczyznę, królowej polskiej korony. Leży mi na sercu dobro mojego narodu. Ufam, że to życzenie, które wyraziłem na początku mojej pielgrzymki, pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, spełni się.
Ilekroć mówimy o znaczeniu pielgrzymek,
ambasador Hanna Suchocka,
to każda z nich odcisnęła swoje piętno na naszym narodzie, na społeczeństwie, ale ta pierwsza pielgrzymka miała znaczenie przełomowe. Ona dokonała przełomu politycznego i społecznego. Tę pierwszą pielgrzymkę tak widzę inaczej od każdej innej, bo ona właśnie stworzyła fundament do tego, żeby człowiek mógł czuć się wolnym i żeby mógł w pełni kształtować swoje sumienie chrześcijańskie i potem każda kolejna pielgrzymka tego materiału do kształtowania sumienia dostarczała.
Uważam, że pielgrzymki papieskie,
redaktor Jacek Moskwa,
a właściwie cztery, te najważniejsze, można określić w sposób bardzo skrótowy. Pierwsza to było przebudzenie narodu. Druga, pokrzepienie narodu poddanego rygorom stanu wojennego, poddanego przede wszystkim świadomie wywoływanej rozpaczy. Pielgrzymka trzecia to było dla mnie ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed tym, co może się stać, kiedy Polacy odzyskają niepodległość bez wystarczającego fundamentu etycznego. I wreszcie czwarta to było napomnienie. Już po odzyskaniu niepodległości, po odzyskaniu suwerenności państwowej, napomnienie dotyczące tych wszystkich niebezpieczeństw moralnych, przed którymi Ojciec Święty ostrzegał w roku 1987.
Rok 91 to jest pielgrzymka jedna z najtrudniejszych, dlatego że Jan Paweł II tutaj Polakom przywozi pewien szkielet. Szkielet, na czym ma być budowana demokracja, na czym ma być budowana wolność, szkielet 10 przykazań. I później dwie pielgrzymki, czyli rok 97 i 99, które są zupełnie nowym rozdziałem w nauczaniu Jana Pawła II do Polski. Taką zasadniczą myślą tych pielgrzymek jest apel o jedność. Polska, która okazuje się po tych najpierw 8, później 10 latach demokracji, krajem, który w zasadzie nie potrafi sobie poradzić sam ze sobą. Głębokie podziały, właśnie jakaś destrukcja życia społecznego i odpowiedzią papieża jest budowanie jedności wokół, i tu znowuż jeden z podstawowych wątków tych pielgrzymek, czyli świadectwa chrześcijańskiego. Akcent podstawowy 97 roku to jest nawiązanie do męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha, jednego z patronów Polski. I pielgrzymka 99 roku, pielgrzymka, która znowuż odbywała się w tej atmosferze na niesamowitej jedności społeczeństwa polskiego. Pielgrzymka szlakiem męczenników z tą największą w dziejach chyba Kościoła beatyfikacją 108 męczenników II wojny światowej. Pielgrzymka zarazem połączona z powtórzeniem tej pamiętnej modlitwy 79 roku. To jest jakaś taka klamra zamykająca nauczanie papieża w ciągu tych 20 kilku lat do ojczyzny.
Więc tak,
Niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tej ziemi, tej polskiej ziemi, tej europejskiej ziemi, tej całej ziemi.
Ta inność polegała na tym, że właściwie Ojciec Święty nie tyle przyjechał pouczać, ile przyjechał współuczestniczyć w tej nowej sytuacji społecznej, ekonomicznej, w której naród się znalazł. A więc stąd znalazły się takie akcenty jak wyrażenie współuczestnictwa z bezrobotnymi, z bezdomnymi, a więc akcenty, które były w innych wypowiedziach Ojca Świętego, ale one tu miały zupełnie inny wydźwięk, charakter. Ten charakter inności polegał na tym, że Ojciec Święty te wszystkie trudne problemy naszego polskiego dzisiaj polecił miłosierdziu Bożemu.
Hasłem pielgrzymki było Bóg bogaty w miłosierdzie.
Ojciec Wacław Oszajca.
Ale inne słowa, które uderzyły bardzo i nie bez powodu, to były słowa przestań się lękać.
Przynoszę przesłanie nadziei płynące z dobrej nowiny, że Bóg bogaty w miłosierdzie w Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość. To On, zmartwychwstały Chrystus, mówi dziś do każdego i każdej z was. Przestań się lękać.
My często przeżywamy wizyty papieskie jako...
Ojciec Andrzej Koprowski.
Coś bardzo takiego osobistego, bardzo emocjonalnego. Po wyjeździe Ojca Świętego często mówi się, że niewiele z tego zostało. To nie jest prawda, bo zostało jakieś doświadczenie osobiste i doświadczenie społeczne. Ale często ginie nam z oczu to, że to jest spotkanie kościoła lokalnego, który jest w Polsce, z kościołem powszechnym. I to jest ważne na dwa końce. To jest ważne dla Polski, żebyśmy widzieli, że Ojciec Święty przychodzi jako następca Piotra i wnosi doświadczenie Ewangelii, doświadczenie kościoła powszechnego, ale każda jego wizyta jest też wydarzeniem dla Kościoła powszechnego, ponieważ nasze doświadczenie, nasze plusy i minusy wnosi w doświadczenie Kościoła powszechnego.
W przemówieniu na placu świętego Piotra podczas uroczystości 20-lecia pontyfikatu Ojciec Święty postawił to pytanie, czy stanął na wysokości zadania? A czy my stanęliśmy na wysokości zadania? Ja jestem w tej mierze reprezentantem postawy bardzo sceptycznej i krytycznej, a swoi go nie przyjęli.
Kolejne pielgrzymki, one wymagały, jakby można powiedzieć, rozwoju duchowego, głębszego przygotowania każdego z nas i całego społeczeństwa. W momencie, kiedy tego nie było, to ziarno padało jakby na glebę trochę taką nieurodzajną i stąd spotykało się jakby czasami z taką reakcją, że tutaj Kościół chce coś narzucać, a Kościół właśnie wtedy chciał i chce w dalszym ciągu budować i kształtować sumienia wolnego człowieka.
Myślę, że przede wszystkim zlekceważyliśmy jako społeczeństwo to, o czym Ojciec Święty w taki najgłębszy, najbardziej jasny sposób mówił w Gdańsku na Zaspie w roku 1987. Jeden drugiego brzemiona noście. Wyjaśniał, czym jest solidarność międzyludzka.
Moim zdaniem nie jest tak źle. Myślę, że gdyby nie te narodowe rekolekcje powtarzane systematycznie co kilka lat, to stan polskiego społeczeństwa byłby o wiele gorszy. Społeczeństwo polskie, może nawet w odróżnieniu od innych narodów europejskich, wciąż jest pewną wspólnotą.
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejszy magazyn, w którym wrócimy do 1979 roku i pielgrzymki będącej przebudzeniem narodu.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.